Już jest prezydent Joe Biden w Warszawie, nawet od wczoraj, ale my znamy mniej więcej zakres działań pana prezydenta w ramach wizyty oficjalnej. Wszystko rozpocznie się ceremonią oficjalnego powitania o godzinie 12:50 czasu warszawskiego.
A czasu moskiewskiego dwie godziny później rozpoczęło się przez wystąpienie prezydenta Putina w pierwszym szeregu. W pierwszym rzędzie siedzi oczywiście metropolita Cerkwi Prawosławnej. Obok Miedwiediewa. Co mówią, słuchają tego przemówienia Olga Siemaszko i Paweł Bobołowicz. Będziemy mieli na żywo komentarze i cytaty.
Z tego, co powie prezydent Rosji, a teraz dowiemy się, co powie profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, ekspert od spraw międzynarodowych i polityki bezpieczeństwa, wykładowca akademicki z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
I Narodowa Rada Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie, to także ciało, gdzie pan prezydent pracuje. To może najpierw od tego Putina zacznijmy. Pan profesor czekał na to wystąpienie. Czego możemy się spodziewać po wystąpieniu dyktatora Rosji?
Myślę, że został on zaskoczony rozwojem wydarzeń, w związku z czym przygotowane wcześniej warianty przemówienia zapewne musiały być w ostatnich godzinach przerabiane. Trudno, żeby nie odniósł się do tego, co wydarzyło się na Ukrainie, czyli do wizyty prezydenta Bidena. Zapewne będzie usiłował przedstawić sytuację w barwach optymistycznych, w tym rozumieniu, że Rosja zwycięsko powstrzymuje Zachód, nie jak w 1941 roku na przedpolach Moskwy, tylko daleko w Donbasie, no co oczywiście będzie czarowaniem rzeczywistości, ale należy się moim zdaniem spodziewać podkreślania faktu, że Rosja jest atakowana przez kolektywny Zachód. Tezy propagandy rosyjskiej się właśnie potwierdzają. To nie z Ukrainą samą walczy Rosja, ale z całym Zachodem i jego głównym symbolem zła, czyli Stanami Zjednoczonymi, i stąd taki, a nie inny przebieg walk, który będzie w tej sytuacji ukazywany jako relatywny sukces. Myślę, że niewiele więcej będzie potrafił wymyślić w sensie programowym, bo Rosja nie ma za dużego pola manewru. Nie ma też liczących się sojuszników poza niepewnymi Chinami, na których ostateczną decyzję sądzę, że wszyscy czekają, i Rosja, i Zachód, co w tej sytuacji zrobią Chiny. Natomiast pomniejsi, niegdysiejsi sojusznicy rosyjscy albo są już pod pełną kontrolą, a mimo to starają się nie wejść bezpośrednio do wojny, jak Białoruś, albo odpływają od Rosji, jak Armenia, czy wręcz rozglądają się za innymi protektorami, jak państwa Azji Środkowej.
A właśnie, ale może Białoruś to będzie to danie zastępcze, które będzie chciał dzisiaj skonsumować Władimir Putin, skoro Ukrainy się zjeść nie udało.
Niewątpliwie rosyjska idea imperialna potrzebuje jakiegoś sukcesu i wcielenie Białorusi byłoby takim sukcesem propagandowym oczywiście, bo w sensie rzeczywistym to byłoby przyjęcie kolejnego ciężaru, z którym nie wiadomo, czy Rosja by sobie poradziła. Byłbym, przyznam, jednak zaskoczony, gdyby ogłoszono inkorporację Białorusi. To jednak myślę, że w innej formie by przebiegało, chociaż ta dziwna wizyta Łukaszenki z jego chwilowym zniknięciem w Moskwie niewątpliwie jest jakąś przesłanką do tez, że na kierunku rosyjsko-białoruskim coś się dzieje, ale byłbym, jak powtarzam, zaskoczony, gdyby to dzisiaj była ogłoszona inkorporacja Białorusi. Nie wydaje mi się to możliwe.
A z drugiej strony były niepokoje o to, gdzie się podział dyktator białoruski Aleksander Łukaszenka, bo pojechał do Moskwy, znikł na 3 dni, potem gdzieś wypłynął, ale wszyscy, jest dużo obaw, że zakres możliwości ruchu dla Mińska będzie coraz to mniejszy.
No myślę, że szczególnie tu w Europie Środkowej, gdzie jeszcze pamięć panowania sowieckiego jest żywa, skojarzenia z serią podróży szefów partii komunistycznych w pierwszej połowie lat 50. do Moskwy i ich śmierci ze słynnym powiedzeniem jechał dumnie, wracał w trumnie, co dotyczyło i Bieruta, i przywódcy Czechosłowacji, i NRD, więc takie skojarzenia pewnie powstały, no ale jak widać jeszcze nie. Ja myślę, że w Rosji w tym zakresie jest wszystko możliwe i niewygodni politycy albo wypadają z okien, albo w jakichś innych tajemniczych okolicznościach znikają. Także takiego scenariusza w odniesieniu do Łukaszenki też wykluczyć nie można, no ale jak widać jeszcze nie tym razem.
Stany Zjednoczone stanęły na czele koalicji, która wspiera i która pomaga bronić się Ukrainie. Tego największym dowodem i wyrazem i symbolicznym potwierdzeniem była wizyta Joe Bidena wczoraj w Kijowie. Jak o tej wizycie będzie pan uczył studentów w ramach nauki o dyplomacji, nauki o stosunkach międzynarodowych?
Myślę, że można to odebrać jako moment przełomowy w tym rozumieniu, że Stany Zjednoczone w osobie swojego prezydenta tak zaangażowały własny prestiż państwowy we wsparciu Ukrainy, że wycofanie się z tej linii politycznej wydaje się już w tej chwili bardzo mało prawdopodobne. Jest to wyraźna deklaracja, że zamiarem politycznym supermocarstwa amerykańskiego jest doprowadzenie tej wojny do zwycięskiego końca przez Ukrainę, że poparcie amerykańskie jest stabilne, trwałe i daleko idące. Najważniejsze są to oczywiście deklaracje dotyczące zaopatrywania Ukrainy w broń, kiedy poznamy szczegóły, a te szczegóły myślę, że przede wszystkim muszą dotyczyć zasięgu pocisków, jakie zostaną dostarczone Ukrainie, bo o to Ukraina prosiła, o zniwelowanie owej różnicy ogniowej między zasięgiem ognia rosyjskiego, który pokrywa całe terytorium Ukrainy. Rosja jest w stanie sięgnąć uderzeniami własnymi rakietowymi w dowolny punkt na Ukrainie, natomiast siły ukraińskie swoim zasięgiem sięgają w okolicach 100 kilometrów. Więc jeśli to uległoby zmianie, no to oczywiście zmieni się także sytuacja na froncie. Możliwość rażenia sił rosyjskich na głębokich podejściach, czy rażenia baz rosyjskich na Krymie, w tym floty czarnomorskiej, to wszystko zmieniałoby sytuację i w sensie operacyjnym, i w sensie psychologicznym. Mogłoby być pewnym ekwiwalentem Tsushimy, gdyby, czyli bitwy z 1905 roku morskiej, gdzie została zatopiona rosyjska flota bałtycka przez Japonię. Gdyby Rosja poniosła równie spektakularne straty w swojej flocie czarnomorskiej, czy jej oddziały lądowe poniosłyby niemożliwe do ukrycia porażki, to mogłoby się przełożyć na stabilność polityczną reżimu rosyjskiego. Na razie on jest stabilny, no ale tych wstrząsających porażek typu zwielokrotnionego zatopienia Moskwy jak dotąd nie było. Takim chyba najmocniejszym wstrząsem, poza oczywiście załamaniem się ofensywy na Kijów na początku wojny, było odbicie Charkowa, przepraszam, Chersonia, ale to w tym kierunku myślę, że będzie szło, a jednocześnie wizyta prezydenta Bidena i w Kijowie, i zaraz później w Warszawie jest także demonstracją poparcia Stanów Zjednoczonych dla tworzenia bloku na wschodniej flance NATO, złożonego z świeżo przystępujących do sojuszu państw skandynawskich, państw bałtyckich, Polski i Ukrainy. Myślę, że podatna na te sugestie amerykańskie będzie także Rumunia. Właśnie ogłosiła intensyfikację produkcji amunicji, którą chciałaby zaopatrywać kraje w naszym regionie. Do tego nie należy zapominać o poważnej roli Wielkiej Brytanii w wsparciu dla Ukrainy. Ten blok mocarstw anglosaskich, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady i środkowoeuropejskich to jest rzecz, którą wizyta prezydenta Bidena nie tylko wczoraj w Kijowie, ale dziś w Warszawie ewidentnie umacnia przez demonstrowanie poparcia supermocarstwa amerykańskiego dla tej koncepcji. Zresztą dodatkowym elementem jest przecież spotkanie w ramach bukaresztańskiej dziewiątki, w której weźmie udział prezydent Biden. To wszystko cementuje region z wsparciem Waszyngtonu.
Na ile jest tak, że Waszyngton, który no, za czasów tej połówki kadencji Joe Bidena no, porusza się od skrajności w skrajność, od kompromitacji w Kabulu i pokazu bezsilności, no po taki moment, kiedy w zasadzie już nikt nie kwestionuje dziś i przywództwa w świecie zachodnim Stanów Zjednoczonych, ani militarnej potencji tego państwa. Wystarczyło kilkanaście wyrzutni HIMARS i Rosja musiała się cofnąć. Pomoc wojskowa Ameryki, to już może nie jest w dawkach aptekarskich, no ale nie jest jakoś szeroko dystrybuowana, a i tak pozwala trzymać w szachu potęgę czy machinę wojenną Władimira Putina. Można mówić, że Stany pokazały, że cały czas są tym globalnym, jedynym globalnym supermocarstwem?
Myślę, że tak. Pokazały również, że potrafią się uczyć, wyciągać wnioski z własnych błędów. Pierwsze miesiące prezydentury Bidena były ewidentnie oparte na błędnym założeniu geopolitycznym. Świadczyły o tym i pierwsze decyzje prezydenta Bidena, czyli zgoda na New Start, na przedłużenie porozumienia z Rosją o strategicznej broni jądrowej na warunkach rosyjskich. Jednocześnie przecież zawiesił Biden sankcje na Nord Stream 2, ewidentnie spodziewając się, że da to zbliżenie z Niemcami, a Niemcy załatwią pokój od strony Rosji i solidarność Unii Europejskiej na kierunku chińskim. Niemcy żadnej z tych funkcji nie zdołały wykonać. Myślę, że spotkanie z Putinem, ten słynny szczyt Biden-Putin też był w tym nurcie wydarzeń. Wspomniana przez pana, chociaż ona nie dotyczyła bezpośrednio Rosji, ale Rosjanie wyciągali z tego wnioski, sytuacja związana z wycofaniem się z Afganistanu w kompromitujący sposób. No i wreszcie ostatni element, czyli te słynne faux pas Bidena, kiedy powiedział, że mniejsze wtargnięcia nie wywołają poważniejszej reakcji. I w tym momencie sądzę, że administracja amerykańska zdała sobie sprawę z błędu, jaki popełniono. Zbyt daleko idącej deklaracji. Dostrzeżono skalę przygotowań wojennych rosyjskich jesienią 2021 roku i Amerykanie zaczęli ostrzegać Ukrainę i świat, że ta wojna w rzeczywistości nadchodzi. Te błędne wypowiedzenie słów przez Bidena było ostatnim aktem polityki opartej na mylnych przesłankach i od tego momentu Amerykanie zaczęli i prezydent Biden zaczęli prowadzić bardzo twardą, bardzo rozsądną politykę wobec Rosji i w tej chwili mamy jej kolejne wydanie, kolejną kulminację. Z polskiego punktu widzenia należy tylko się cieszyć, że w takim kierunku to wszystko poszło. Kierunek poprzedni, początkowy był groźny dla Polski i dla Europy Środkowej.
No ale skoro była taka zmiana w jedną stronę, to od razu pojawia się pytanie, czy nie będzie zmiany, która będzie szła w kierunku odwrotnym. Czy nie jest tak, że w pewnym momencie Stany uznają, że jednak Rosja jako państwo silne jest im w jakimś sensie potrzebna i będzie zacznie Waszyngton grać w inną stronę, w stronę ochronienia Rosji przed całkowitym upadkiem albo zmniejszeniem znaczenia?
Myślę, że nie. Ja bym tu się raczej doszukiwał analogii do polityki appeasementu tuż przed wybuchem II wojny światowej, która była przede wszystkim prowadzona przez Wielką Brytanię i która się załamała w momencie zajęcia Czech i Moraw przez Hitlera. Innymi słowy, przesłanki tej linii politycznej, czyli nadzieja na to, że ambicje wtedy Hitlera, teraz Rosji są ograniczone, że chodzi, mówimy już teraz o współczesności, o strefę wpływów, a nie o podbój eksterminacji narodu i likwidację państwa. To są dwie rozmaite rzeczywistości polityczne i ona się nie cofnie, ta sytuacja. Znaczy Amerykanie nie nabiorą znów przekonania, że Rosji chodzi tylko o strefę wpływów, że wielkiej wojny połączonej z ludobójstwem, ze zbrodniami przeciwko ludzkości, co przecież dopiero co zadeklarowała pani wiceprezydent Kamala Harris, więc to jest sytuacja nieodwracalna w tym rozumieniu, że raz rozwiane złudzenia nie zostaną przywrócone na temat Rosji. Przynajmniej tak długo, jak długo u władzy będzie pozostawał Putin, a to myślę, że będzie wystarczająco długo w sensie politycznym, nawet gdyby on miał już niewiele czasu przed sobą, to ta wojna będzie rozstrzygnięta w warunkach panowania Putina i zakończy się zapewne wtedy, kiedy jego reżim upadnie. Wstrząsem politycznym przecież nie triumfem rozumianym jako marsz armii ukraińskiej na Moskwę, raczej tąpnięciem systemu politycznego w samej Rosji. Zatem myślę, że nie, że w tym rozdaniu nie jest możliwe, żeby Amerykanie wrócili do dawnych złudzeń. Te złudzenia jeszcze mają, one dotyczą Niemiec, ale to jest inna długa historia. Myślę, że oczekiwania, że Niemcy będą teraz solidarnie i rzeczywiście, a nie tylko deklaratywnie stali po tej samej stronie i współdziałali na rzecz pokonania Rosji, jest nadzieją na wyrost. Tak nie będzie, ale sytuacja, która zaistniała, sądzę, że wystarczy do pobicia Rosji w pewnej perspektywie czasowej. To wszystko zależy oczywiście od skali dostaw, tempa dostaw, rodzaju broni, w tym właśnie owych rakiet dalekiego zasięgu, które zostaną przekazane Ukrainie, i to rozstrzygnie. Nie będzie nawrotu do polityki appeasementu wobec Rosji.
Panie profesorze, to jeszcze zastanówmy się, jaka będzie rola Polski, co będzie mógł zrobić polski rząd, jakie nowe instrumenty dostajemy, bo prasa europejska pisze niemalże jednogłośnie, że Polska staje się nową potęgą, że coś się wyraźnie zmienia na geopolitycznej mapie Europy.
Polska przez swoje zakupy zbrojeniowe i przez swoją pomoc dla Ukrainy i rolę logistyczną w przekazywaniu pomocy innych państw, która w całości przechodzi przez terytorium Polski, to wszystko jeszcze w kontekście nabrania powagi przez polskie diagnozy sytuacji, które przecież głosiliśmy od dawna i które w sposób absolutny się potwierdziły, to, że mamy rację, że Rosja jest groźna, że jest państwem barbarzyńskim i stanowi zagrożenie, a zatem to, że zmienia się sytuacja materialna, wojskowa przez zamówienia zbrojeniowe Polski, Polska po ich realizacji w ciągu 2-3 lat będzie największą potęgą pancerną w Europie, połączone ilości czołgów niemieckich, francuskich i brytyjskich będą w sumie mniej więcej odpowiednikiem, a może nawet trochę mniej ich będzie niż czołgów polskich. Są to zamówienia i dla przemysłu amerykańskiego zbrojeniowego, i dla przemysłu koreańskiego, czyli sojusznika Stanów Zjednoczonych na Dalekim Wschodzie. No i wreszcie istotne zamówienia także dla przemysłu polskiego. Wydawanie 4% PKB, co zostało w tym roku zadeklarowane, na zbrojenia, jednocześnie przecież również musi pociągnąć za sobą rozwój przemysłu polskiego, bo te pieniądze będą wydawane także w kraju, a zatem Polska stanie się ważnym źródłem zaopatrzenia w broń państw sąsiadujących, szczególnie w sytuacji, w której wiarygodność dostaw z Niemiec w czasach wojny doznała poważnego uszczerbku. To Niemcy zademonstrowali, że niekoniecznie należy na nich polegać. Jest pewna logika wojskowa, innymi słowy logistyka pola walki wymaga, żeby sprzęt, wyposażenie były wśród współdziałających ze sobą wojsk takie samo bądź jednakowe, tak żeby nie szukać później na polu bitwy, komu jaki rodzaj amunicji dostarczyć, czy części zamiennych. A zatem do tej dużej armii polskiej i dużej armii ukraińskiej, też zaopatrywanej w sprzęt amerykański, będą dostosowywały się mniejsze armie w regionie na wschodniej flance NATO, tak aby móc gładko współdziałać. To znów są zamówienia i dla przemysłu polskiego, i amerykańskiego. Zatem oczywiście rola Polski sprzymierzonej z Ukrainą, z państwami bałtyckimi, skandynawskimi, z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi gwałtownie rośnie, i to, że prezydent Biden drugi raz w ciągu 12 miesięcy, bo to wprawdzie było w poprzednim roku, ale mierząc to ilością miesięcy, to
11
drugi raz w
miesięcy
ciągu roku,
mija.
Tak, drugi raz w ciągu roku jest w Polsce. To jest sytuacja bez precedensu, żeby tak często prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedzał jakiś kraj środkowoeuropejski, a i w ogóle się to nieczęsto zdarza. To jest też demonstracja znaczenia Polski w tej chwili, osiągniętego w wyniku takiej, a nie innej polityki rządu polskiego, czyli twardego i bardzo w dużej skali udzielanego poparcia Ukrainie i lobbowania na rzecz tego poparcia ze strony innych sojuszników, we wszystkich możliwych instytucjach i unijnych, i natowskich, i ONZ-owskich, i w stosunkach dwustronnych, i ścisłej współpracy w regionie, szczególnie z Bałtami. Także ostatnio zmiany i wybory parlamentarne i prezydenckie w Czechach, myślę, że doprowadziły do daleko posuniętego zbliżenia z Pragą. To wszystko powoduje, że miejsce Polski jest bardzo newralgiczne i pozycja polityczna silna.
Powiedział profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.